Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest kandydat na posła Rafał Wójcikowski, Kukiz 15 z okręgu numer 10, okręgu Piotrkowskiego, jedynka na tej liście. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jakie jest pana doświadczenie polityczne?
No ja już działam od jakichś kilkunastu lat, ale zawsze moje działanie skupia się na tym, żeby zmieniać Rzeczpospolitą, zmieniać naszą ojczyznę w kierunku jej naprawy, w kierunku zmiany systemu. Działałem w Unii Polityki Realnej, pracowałem w Fundacji Aura Libertas, którą założyłem. Wspomagałem partie systemowe do pewnego momentu, takie jak Prawo i Sprawiedliwość czy Prawica Rzeczpospolitej. W tej chwili jestem już dłuższy czas, nie należę do żadnej partii politycznej i jestem członkiem drużyny Pawła Kukiza.
A dlaczego pan zdecydował się kandydować? Z jaką myślą, z jakim przesłaniem?
Ponieważ Paweł Kukiz rzucił bardzo ciekawe i odważne hasło naprawy Rzeczpospolitej, które to hasło trafiło do wielu obywateli, którzy mają dość partiokracji, dość rządów biurokracji i partii politycznych. I stwierdziłem, że moje poglądy polityczne i moja dotychczasowa działalność wpisuje się w to, co chce zrobić Paweł Kukiz i przyłączyłem się do drużyny Pawła Kukiz.
A jak pan ocenia szanse tego ruchu? Ostatnio sondaże spadają i to można by powiedzieć, że prawie, że na łeb i na szyję.
To prawda, że sondaże spadają, zważywszy na to, że Paweł Kukiz uzyskał 22% w wyborach prezydenckich. W tej chwili te sondaże oscylują między 5 a 8%, ale chciałem zauważyć, że poza dwoma głównymi partiami politycznymi, to wszystkie inne partie polityczne, ruchy społeczne, które kandydują, mniej więcej w tym samym przedziale balansuje ich popularność. Także wszystko jest otwarte i jesteśmy pełni optymizmu i pełni dobrych myśli na temat przyszłości i wyborów. Wierzymy w demokrację, wierzymy w wybory, mądre wybory wyborców i czekamy na wybory. Będziemy pracować, robić kampanię, tłumaczyć ludziom, jak chcemy naprawić Polskę. Myślę, że to przyniesie
No właśnie, o to chodzi. Czy państwo dokładnie wiecie, w jaki sposób chcecie naprawić Polskę? Bo naprawić Polskę chcą wszystkie ugrupowania polityczne.
Wszystkie ugrupowania, te główno mainstreamowe ugrupowania polityczne chcą naprawić Polskę poprzez tysiące obietnic wyborczych. Tak? Wszyscy przed wyborami obniżają podatki, naprawiają Rzeczpospolitą, ale po wyborach nie robią nic, zajmują się swoim wodzem, swoją partią, swoją organizacją i swoimi interesami i swoimi urzędnikami, których zatrudniają. A my jesteśmy ugrupowaniem obywatelskim, jesteśmy ruchem społecznym. U nas na listach w okręgu piotrkowskim, z którego kandyduję z pozycji numer 1, nie znajdzie pani ani żadnego członka partii politycznej, nie znajdzie pani żadnego urzędnika państwowego. Jesteśmy wolnymi obywatelami. Ludźmi, którzy chcą naprawić Rzeczpospolitą, oddać ją w ręce obywateli, żeby oni mogli być suwerenem i stanowić o tym, jak ma się rozwijać, w którym kierunku ma iść, a nie, tak jak powiedziałem, urzędnicy i członkowie partii politycznych, którzy mają wyraźne, branżowe, partykularne interesy, których bronią i tym się od nich różnimy.
Ja rozumiem, ale problem jest z programem. Na czym ten wasz program polega? W jaki sposób te Rzeczpospolitą chcecie naprawić? Co konkretnie chcecie zmienić?
Słowo program kojarzy się z obietnicami wyborczymi i my nie składamy obywatelom obietnic wyborczych, ponieważ wiemy, że obietnice mają to do siebie, że nikt ich potem nie spełnia i to jest tylko pusty frazes. My proponujemy strategię zmiany. Co to znaczy? To znaczy, że my proponujemy, że zmienimy państwo, zmienimy ustrój państwa i nasza strategia pokazuje, w jaki sposób przejść od tego, co jest w tej chwili, od tego systemu ustrojowego, jaki obowiązuje w tej chwili, do takiej Rzeczpospolitej, takiego systemu ustrojowego, jaki my chcemy, żeby
A jaki
był.
Chcecie, żeby był?
My chcemy, żeby Rzeczpospolita była w rękach obywateli. Nasze hasła, nasze główne filary strategii, hasła wyborcze to demokracja, bogactwo i bezpieczeństwo. Demokracja to znaczy, że obywatele mają rządzić państwem, mają decydować poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze i rozliczać swoich przedstawicieli w parlamencie. Mają być referenda w ważnych sprawach, gdzie obywatele bezpośrednio mogą wypowiedzieć się, ale nie tylko w skali kraju. Również chcielibyśmy, żeby obywatele lokalnie w swoich społecznościach wypowiadali się też w ważnych sprawach.
Mówi pan, że chcecie demokracji, referendum. Ale to znaczy, że nie ma w tej chwili w Polsce demokracji?
Nie, w tej chwili jest demokracja pośrednia, która coraz bardziej przypomina rządy biurokracji i partiokrację i zwykły obywatel, jeżeli idzie do komisji wyborczej i głosuje w wyborach, to tak naprawdę głosuje na listy partyjne układane przez wodzów partyjnych i tak de facto nawet głosując na swojego kandydata, w większości przypadków ten kandydat nie dostaje się do Sejmu, bo do Sejmu dostaje się lider listy ułożonej przez lidera partii. I to nie jest demokracja.
Paweł Kukiz wciąż mówi o tych jednomandatowych okręgach wyborczych, a Polacy nie poszli do referendum i nie zagłosowali za takim sposobem głosowania w Polsce.
No niestety, gdyby referendum było przeprowadzone tak, jak referendum, o którym państwo pytało się obywateli, czy chcą wejść do Unii Europejskiej. Gdyby była należyta informacja, gdyby pytania były skonstruowane tak, że byłoby sens iść do tego referendum, to do referendum poszłaby większość obywateli, a tak poszli zwolennicy Pawła Kukiza i wcale nie było ich mało, bo 7,5% patrząc na frekwencję, tak, 7,5%, czyli 1 800 000 obywateli, którzy zdecydowało się mimo tej abnegacji tego referendum i fałszywych pytań, tak, źle skonstruowanych, zdecydowali się pójść.
To pytanie uważamy, o Jowy też było źle skonstruowane?
Pytanie o Jowy też było źle skonstruowane, ponieważ nie było konkretów, tak. Pan prezydent Komorowski konstruował je na kolanie w nocy po przegranej pierwszej turze i my mamy też do niego jakieś w pewnym sensie pretensje o to, że mógł to zrobić lepiej i nie podrzucać nam tego kukułczego jaja, które musieliśmy podnieść, a nie było to wcale takie łatwe.
Tutaj na przykład w programie macie państwo napisane, że wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli. Też nie rozumiem.
No, czy sędziowie odpowiadają przed obywatelami w tej chwili za to, co robią? Pani wie, że...
Ale to obywatele będą... nie wiem, decydować,
no chcielibyśmy
sprawować wyroki.
Na przykład marzy nam się to, żeby zawód sędziego był ukoronowaniem jego pracy, żeby sędzia był rozliczany mimo wszystko przed obywatelami, chociażby przez to, że prezes sądu mógł być wybierany w wyborach powszechnych. W Stanach Zjednoczonych jest to praktyka powszechna i służy to na pewno wymiarowi sprawiedliwości. Chcielibyśmy, żeby sędziowie na przykład mieli obowiązek publikować swoje oświadczenia majątkowe, żebyśmy widzieli, czy w czasie kariery sędziego zbytnio ten majątek nie przyrasta w niewiadomych okolicznościach. W tej chwili sędziowie mogą to robić, ale tego nie robią, tak?
A co na przykład oznacza taki punkt ograniczenie zadłużenia Polaków albo koniec z neokolonialną polityką gospodarczą?
Chcielibyśmy, jeżeli chodzi o zadłużenie obywateli, chcielibyśmy, żeby po pierwsze docelowo, tak jak wprowadzają to Niemcy, docelowo do roku 2017 wpisać do konstytucji zakaz deficytu budżetowego, zrównoważony budżet. Chcielibyśmy również postawić na to, żeby zrobić zachęty ekonomiczne dla obywateli, żeby zaczęli oszczędzać, a nie wydawać ponad stan, żeby przyrost kredytów nie był większy niż przyrost oszczędności. Po prostu my wiemy, że długotrwały wzrost gospodarczy bez oszczędności jest niemożliwy, bo jeżeli nie ma kapitału w kraju, to trzeba sięgać po kapitał zagraniczny. I tu wracamy do drugiego punktu, o który pani zapytała.
A jeżeli trzeba
sięgać po kapitał zagraniczny, to ten kapitał ma przede wszystkim takie, a nie inne interesy w Polsce i w tym momencie zaczynamy być obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju, tak?
Kto prowadzi tę politykę neokolonialną?
No polityka neokolonialna, czyli jak wiadomo, wszelkiego rodzaju korporacje, które tutaj przychodzą jak do swojej kolonii, wyciskają z obywateli siódme poty. Poziom satysfakcji z działalności korporacji zagranicznej, jeżeli pani spojrzy na badania, jest nikły, tak? I jakoś nie przyrastają miejsca pracy w ilościach i w takiej jakości, jaką byśmy chcieli. Polski przedsiębiorca, który jest opodatkowany ponad miarę, w konfrontacji z korporacją zagraniczną, która nie płaci podatków albo ma sztaby prawników, które unikają płacenia podatków, tak? Nie ma szans zdrowej konkurencji, dlatego my chcemy przywrócić tą zdrową konkurencję.
Ale to zakazalibyście działalności tych korporacji zagranicznych?
Ale my nie jesteśmy jakimiś radykalnymi socjalistami, którzy będą czegokolwiek zakazywać. My przywrócimy zdrową konkurencję. Nie pozwolimy na to, żeby korporacje miały niczym nieuprawnione przewagi konkurencyjne w stosunku do polskich przedsiębiorców. To odwrotnie, to polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, powinni mieć przewagi konkurencyjne wobec zagranicznych korporacji.
Jeszcze zapytam o likwidację sitw politycznych. Jak to zmienić?
Chcielibyśmy, żeby urzędnik to nie był jednocześnie funkcjonariusz partyjny, a w tej chwili, jak pani spojrzy na Polskę, to nawet już pracownicy, którzy sprzątają, tak, szkoły, którzy sprzątają urzędy publiczne, muszą mieć legitymację partyjną, zwłaszcza na wsiach muszą mieć legitymację partyjną Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak, żeby to wykonywać. No, my chcielibyśmy, żeby przede wszystkim urzędnik to była osoba apartyjna i niezwiązana z partiami politycznymi, zwłaszcza mainstreamu. Chcielibyśmy to zmienić, dlatego proponujemy, żeby te konkursy nie były fikcją, żeby były powszechną praktyką i w przypadku, jeżeli osoby mają podobne kwalifikacje, to żeby już lepiej byłoby, żeby było losowanie wśród tych osób, a nie decydowała nominacja partyjna, tak, szefa partii.
Ale jeżeli urzędnik jest znany liderom partyjnym, a nie ma legitymacji, to jak?
Tak jak powiedziałem, jeżeli są osoby, które są apolityczne i które nie należą do partii i jest tych osób kilka i aspirują o urząd, to lepszym rozwiązaniem przy wyborze konkretnej osoby jest losowanie niż protekcja ze strony szefa partii, bo wtedy tworzą się właśnie sitwy, bo te osoby są coś winne szefowi partii i partii, która go wybrała, i zaczynają się wzajemne grupy interesów. My chcemy skończyć z tymi grupami interesów. My chcemy, żeby urzędnik był niezależny od partii politycznych, żeby partie polityczne miały znacząco ograniczone możliwości wpływania na decyzje urzędnicze, a tym samym, żeby urzędnicy mieli odpowiedzialność finansową za to, co robią i przede wszystkim byli odpowiedzialni przed obywatelem, a nie przed lokalnym wąsem partyjnym.
Jeszcze zapytam, rządzącej. Na ile mandatów liczycie państwo w regionie łódzkim?
W regionie piotrkowskim, bo ja reprezentuję okręg piotrkowski.
Na region trzy okręgi się
nie chciałbym
składają.
Się wypowiadać, jeżeli chodzi o okręg 10, 11, 9, 11. Chciałbym się wypowiadać o mój okręg 10. To jest 9 mandatów, liczymy na 2 mandaty. I to jest oczywiste. I jeżeli będą 3 mandaty, to będziemy państwu bardzo dziękować i będziemy szczęśliwi. Ale realistycznie, pan, liczymy na 2 mandaty.
Rafał Wójcikowski, jedynka z ruchu Kukiz 15 z okręgu 10. Piotrków, dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję bardzo.